Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
W ubiegłym tygodniu dzięki wystawie Mickiewicza Dwa oblicza opowiedzieliśmy o wydarzeniach, które towarzyszyły powstaniu Dziadów. Dziś pani Katarzyna Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu wprowadzi nas do drugiej sali poświęconej panu Tadeuszowi.
Ten utwór bardziej radosny, pokazujący też obyczajowość naszego narodu, ale już ten taki bardziej pogodniejszy, tak? Bo mamy grzybobranie, bo mamy mrówki, bo mamy gdzieś tam niedźwiedzia, a ta zawad jakoś nasza szlachecka wychodzi. I my tutaj pokazujemy znowu nie może tą treść, ale historię powstania pana Tadeusza, bo mało kto o tym wie, że pan Tadeusz był wydany w Paryżu. Może nie każdy o tym pamięta, że pierwsze wydanie pana Tadeusza nie miało epilogu, że było wydane w dwóch tomach, niewielkich tomach, ale jednak, że pracowało nad wydaniem tego utworu sporo znowu osób i to nie byli tylko Polacy. Okazuje się, że badacze twórczości Mickiewicza, a są tacy, którzy zajmowali się na przykład tylko samym panem Tadeuszem, wyliczyli około 300 błędów, że to był najgorzej edytorsko wydany utwór Adama Mickiewicza, jaki może być, bo zdarzały się błędy oczywiście poprzez pisownię. Były takie sytuacje, gdzie tak gdzieś nam znikało. Sam Mickiewicz uważał, że czytając ten tekst, trzynasto z głoskowcem, mamy pewną melodyjność, a więc dla niego słowo edukacja i edukacja to były dwa teoretycznie słowa, bo one dawały tą płynność, ale byli tacy, którzy chcieli poprawiać, a więc poprawiali, no i wychodziło, że w tych miejscach, gdzie powinna być edukacja czy jakieś tam inne słowa, to wracało do tego pierwszego, tak, edukacja, a więc traciło to pewien wątek, pewien rytm. Też taka ciekawa rzecz, często przytaczana, że w fragmencie, gdzie pan Tadeusz pyta Zosi, czy te zaślubiny, zaręczyny są z miłości, czy z przymusu wuja, był pewien błąd, który się wkradł i słowo prośba i groźba. I to okazywało się, że takich słów jest kilkanaście. Wypatrzyli przy rękopisach i potem kolejnych wydaniach dzieł, że są pewne niuanse słowne, błędy językowe, ale także wypominają samemu Mickiewiczowi to, że Zosia raz ma około 14 lat, a innym razem, a przecież to jest krótki okres, jeśli chodzi o czas akcji, ma już lat 17, a więc kwestia też pór roku, że nie zawsze kwiatki kwitły wtedy, kiedy tam pokazywał czy opisywał.
Delikatnie mówiąc, nie był konsekwentny.
To też mu właśnie znaleźli. My tutaj najstarszego pana Tadeusza, jakiego mamy, to jest rok 1860, to jest drugi tom, a właściwie kolejny tom wszystkich dzieł Adama Mickiewicza wydany właśnie w Paryżu. I to jest o tyle ciekawe, że w tym całym zbiorze dzieł Adama Mickiewicza wydawca tutaj pokusił się o zamieszczenie tego epilogu jako prolog. I jak to zobaczył Mickiewicz, był bardzo niezadowolony z tego. No i później ten dodatek, tak, po 12 księgach już się ukazywał poprawnie. Mamy także ciekawą publikację, rzadką, bo mamy pana Tadeusza w prozie. To jest wydanie łódzkie z okazji 50. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Rzadkie wydawnictwo, dodatkowo jeszcze są ilustracje, one tutaj są jakby tylko kopiami, bo artysta wykonał je w oleju, niestety się nie zachowały.
Ale z tymi ilustracjami do pana Tadeusza już nie było takiego problemu jak do Dziadów.
Nie, było bardzo dużo ilustratorów, jest nawet cała, dwie nawet publikacje. Jedna publikacja mówi nam o ilustrowanym panu Tadeuszu i jest jeszcze jedna publikacja, która mówi o zilustrowanym Mickiewiczu. I tam właśnie w tym ilustrowanym Mickiewiczu możemy się dowiedzieć, że były problemy z ilustracjami Dziadów. Natomiast ilustracje dotyczące pana Tadeusza ilustrujące pana Tadeusza były bardzo, bardzo duże. Mamy obok karty pocztowe, są to ilustracje Jana Marcina Szancera, które ukazały się w wydawnictwie Ruch, gdzie sam Szancer był dyrektorem graficznym, artystycznym tego wydawnictwa i to dzięki jemu pomysłowi takie pocztówki w latach 70. wychodziły. I bardzo długi czas te pocztówki szancerowskie były tylko w takiej postaci. Ilustracje jako już w książce, na stronach pokazały się zdecydowanie później. Co ciekawe, podobną kreskę, bardziej samą kreską, nie tyle kolorem grał Antoni Uniechowski, który dużo książek dla dorosłych zilustrował i też wykonał ilustrację do pana Tadeusza, ale do wersji niemieckiej. One się tylko zachowały we fragmentach, właśnie w jakichś takich książkach dotyczących ilustracji, bo niestety wydawca niemiecki nie oddał tych ilustracji, potem wykorzystał je, ale bardzo je zniszczył jakby graficznie, że to nie było to, co jakby sam Uniechowski też chciał poprzez ilustrację pokazać pana Tadeusza, więc to jest taka ciekawostka, a szkoda, bo ilustracje Uniechowskiego są też przepiękne. Ale najbardziej znane ilustracje, jakie są dotyczące pana Tadeusza, to są ilustracje Androlliego. On jako pierwszy też wykonał pełne 12 kart do każdej księgi. My tutaj mamy 3 publikacje. Jedna jest akurat zamknięta, jest przepiękna, jeśli chodzi o okładkę. Jest to publikacja wydana we Lwowie. Ciężko nam jest powiedzieć dokładnie, który to jest rok, ale między czasem 1920 ileś do 1930. Następnie mamy kolejne wydanie z kolorowymi ilustracjami i reprint, który był wydany. Dodatkowo jeszcze jest bardzo dużo tutaj pocztówek, które udało nam się także zgromadzić, jeśli chodzi o Androlliego. Indywidualnie, jako taki komplet właśnie także wydany chyba przez wydawnictwo Ruch, ale także taki komplet pocztówek Słowo i Obraz, gdzie mieliśmy możliwość właśnie zobaczenia bardzo różnych prac, bardzo różnych ilustratorów. Tych nazwisk przez lata przewinęło się bardzo dużo, ale mówię, my prezentujemy to, co mamy, to, co wydawało nam się najcenniejsze i taką kolejną rzeczą, też ciekawą, bo jest to nietypowy pan Tadeusz z tej racji, że jest to pierwsze wydanie nowo zilustrowane, powojenne, z dużymi planszami otwieranymi, bo te plansze tutaj są otwierane, Tadeusza Gronowskiego, który oprócz tych pięknych, takich kolorowych, żywych ilustracji, dodatkowo jeszcze stworzył ponad 200 ozdób, że każda strona, jakiś inicjał, gdzieś zakończenie księgi, to wszystko jest w tej właśnie publikacji. Obok, w tej samej gablocie, jest także niepozorna książka z jedną ilustracją, gdzie mamy najprawdopodobniej jedną z ostatnich scen. Pan Tadeusz, Zosia, jest to ilustracja stannego, która także w bardzo ciekawy sposób dostała się do książki, bo początkowo Bank PKO w roku 1980 zamówił kalendarz na 1980 rok i tam było 12 kart, 12 miesięcy, 12 ilustracji do pana Tadeusza. Dopiero później wydawnictwo Czytelnik postanowiło te karty z kalendarza wykorzystać i zrobić z niego ilustrację właśnie do książki. Mamy jeszcze przyjemność zaprezentowania książki z ilustracjami Józefa Wilkonia, autora ilustracji znanego artysty, bo był w naszej bibliotece 2 razy, ale Wilkoń wygrał konkurs, który w latach minionych był ogłoszony. Trzeba było czekać 10 lat, żeby książka z nagrodzonymi ilustracjami się pokazała. Te ilustracje są przepiękne. My prezentujemy akurat nowe wydanie tej książki z tymi ilustracjami, ale uważana jest też za najlepiej przedstawione, najwięcej jakby oddający charakter pana Tadeusza. To mówią o tym specjaliści. No i te kolory, te rysunki takie bardzo plastyczne też przemawiają. Dla najmłodszych, czyli dla osób, które mają ten problem czytania, rozumienia, my mamy tutaj takie 2 nietypowe wydania, bo jest bryk bardzo niekonwencjonalny, gdzie jeden z nauczycieli chcieli, postanowił właśnie w taki prosty sposób, ale zachowując pewien rytm z języka Mickiewicza, zaprezentować dzieła te najbardziej popularne. Znajduje się tam także Pan Tadeusz i Dziady, ale nauczycielka języka polskiego zaproponowała też Pana Tadeusza w wieku XXI, czyli tekst Adama Mickiewicza został przez nią tak przygotowany, że niektóre fragmenty, niektóre wiersze są pogrubione. One są tak przygotowane, że czytając tylko ten gruby tekst, jesteśmy w stanie poznać cały utwór. My jeszcze na wystawie prezentujemy komiksy, fragmenty. To są prace, materiały, które służą właśnie nauczycielom, mogą służyć nauczycielom, a zostały przygotowane przez Muzeum Rękopisu Pana Tadeusza, przez osoby we Wrocławiu. Są to naprawdę komiksowe karty, komiksowe publikacje. Jest cały zespół materiałów, które opowiadają nam historię rękopisu, ale mamy także książkę, która pomoże nam w sposób właśnie zabawny poprzez grę poznać chociażby dzieje Zosi i Tadeusza.
A jeśli Zosia i Tadeusz, to i Polonez Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz.
Chcieli chcieliśmy właśnie pokazać tego Adama Mickiewicza znowu w trochę taki inny sposób, że jako człowieka, który ma problemy, ma swoje te utwory, którymi żyje, ale zamyka pewne rzeczy, tak? Bo tworzy już coś innego, że powierza jakby pewną pieczę innym osobom, a to może znowu zaburzyć pewien rytm jego życia, tego twórczego. Nie chcieliśmy analizować, bo to nie nam przypisane i nie jesteśmy, mówmy tutaj, osobami, którzy znają się i interpretują dzieła, natomiast możemy pokazać to, co będzie przemawiać właśnie poprzez obraz, poprzez dźwięk, bo dodajmy, że mamy przygotowany film, który jest taką naszą kompilacją materiałów oczywiście ogólnodostępnych w internecie, ale towarzyszy też zwiedzającym muzyka Chopina przy tym. A więc staraliśmy się stworzyć taką atmosferę trochę oddania się właśnie w ten świat, no, mickiewiczowski.
Chcecie działać na wszystkie zmysły.
No tak, tak by było najlepiej, bo to się nawzajem uzupełnia, mam wrażenie. I jest to potrzebne.
Wchodząc tutaj w ogóle do tej galerii, odcinamy się trochę od rzeczywistości.
Tak, ta galeria jest jeszcze tak pomyślana, jest tak podzielona, że te dwa utwory jakby sobie nie przeszkadzają, bo one są oddzielone kotarą. I też pokazujemy właśnie te dziady jako te takie troszeczkę mroczniejsze, ciemniejsze. A Pan Tadeusz jest tym innym utworem niosącym jakąś radość. I one faktycznie, jak widzę, oprowadzając tutaj grupy, że to przejście jest dla nich taką rzeczą też ciekawą, że coś nowego, będąc w jednym pomieszczeniu, jeszcze dodatkowo się coś odkrywa.
Mówiła Pani o szkołach, że młodzież tutaj przychodzi. Czy tak po prostu opolanin czy czytelnik zagląda tutaj, bo jest ciekawy?
Z tego, co wiem, to tak. Ciężko jest mi powiedzieć, bo nie jestem tu na dole za każdym razem. Grupy zorganizowane oprowadzam. Natomiast przypadkowo akurat się też dowiedziałam, była tutaj pani, była no, zauroczona, zachwycona, że coś takiego jest, że nie miała pojęcia, że są takie właśnie materiały. No bo mówię, te materiały są najczęściej zamknięte i są wyciągane właśnie przy jakiejś okazji, jakimś jubileuszu, czy przygotowując właśnie tematyczne zajęcia bądź wystawy.
A zdarzyło się tak, że oglądając, podziwiając, ktoś przyszedł i powiedział: o, ja mam jeszcze coś ciekawego, to może dam bibliotece.
No tutaj z tym bywa różnie, chociaż była tutaj właśnie przed chwilą pani nauczycielka z grupą, która pokazała mi, że ktoś tam z rodziny przepisał pana Tadeusza sam, robił jakieś ilustracje. No nie miałam jeszcze możliwości sprawdzenia, ale ponoć jest to zdigitalizowane, dostępne w Bibliotece Śląskiej Cyfrowej, a więc będę sprawdzać, będę miała jakby kolejny materiał, kolejną dodaną rzecz do jakichś zajęć, myślę, czy to o samym panu Tadeuszu, czy o Adamie Mickiewiczu po prostu, bo jest też ściana, gdzie mamy materiały, ciężko powiedzieć zdjęcia, myśmy to skserowali, wydrukowali.
To tam przejdziemy.
Dobrze.
I to jest ta ściana.
Tak, ściana, na której postaraliśmy się znaleźć jak najwięcej portretów Adama Mickiewicza. To też jest taka, bym powiedziała, ściana, gdzie informujemy, że te wszystkie materiały, które na niej są, są materiałami ogólnodostępnymi. One są w domenie publicznej, w bibliotekach cyfrowych, z których możemy my, jako zwykli ludzie, korzystać. Możemy je pobierać, możemy je przerabiać. No i pokazujemy, bo Adam Mickiewicz to może jedno czy dwa zdjęcia w podręczniku, a tutaj jest ta różnorodność tych twarzy Adama Mickiewicza. Jest nawet chyba jedno zdjęcie, które już Adam Mickiewicz tak w podeszłym wieku zrobił, bo to jest najprawdopodobniej na pewno zdjęcie, ale są różnego rodzaju ryciny, są obrazy olejne, oczywiście tu są kopie czy tam reprodukcje, ale jest także karykatura, mamy też postać Adama Mickiewicza stworzona z jego słów. W ten sposób pokazujemy, że nie mając aparatu telefonicznego i nie robimy sobie na okrągło selfie, ale też ten wizerunek został przy tak znanej postaci no, upamiętniony w bardzo różnorodny sposób, w różnym okresie wieku samego Adama Mickiewicza.
Chociaż większość to chyba już wiek dojrzały.
Tak, jest tutaj jedno takie bardzo młode zdjęcie, gdzie jest ze szczelbą.
A nie rozpoznałabym no tam Mickiewicza.
Są one to na pewno, niektóre do siebie dość podobne. Przechodząc przez te książki, podręczniki różne, to się nam ta twarz na pewno na niektórych tutaj obrazkach...
Ten obrazek?
To już jest pośmiertny Adam Mickiewicz leżący na łożu śmierci, tak.
Pani na pewno wie więcej, ponadprzeciętnie niż my o Mickiewiczu, ale czy coś panią jeszcze zaskoczyło?
No jak właśnie czytałam o tych różnego rodzaju artystach, którzy się próbowali tak zilustrować pana Tadeusza chociażby. Sama historia Androllego też jest bardzo ciekawa, że zabierał się do tego dwa razy, że niektórym się podobały te ilustracje, innym się nie podobały. Tego jest bardzo dużo, no też nie wiedziałam o tym, że na przykład były robione prenumeraty na dziady, że Mickiewicz był niezbyt zadowolony, że wydrukowano trochę więcej i że ciężko było rozprowadzać te dziady na terenach zaborów, tak, bo nie trafiały one do księgarni, to gdzieś tam jakiś drugi obieg szedł. Im się głębiej zaczyna wchodzić w poszczególne tematy, to pokazuje, że to ciągnie dalej. Tak? To są kolejne postaci, to są kolejne wydarzenia, a tego jest dużo. Patrząc na działalność też Mickiewicza, no jest to zaledwie jakiś tam ułamek jego twórczości, a mówimy tylko o dwóch utworach. Myślę, że każdy artysta zasługuje na takie trochę odkurzenie. Tylko to jest kwestia pokazania ciekawie, inaczej niż do tej pory. Tutaj też przy Adamie Mickiewiczu łączy nam się kolejny pisarz, Henryk Sienkiewicz, który był jednym z organizatorów zbierania pieniędzy na pomniki Adama Mickiewicza, które stoją w Warszawie i w Krakowie. To był społecznik, jeśli chodzi o Sienkiewicza, był uznanym człowiekiem jak na tamte czasy i jemu powierzyli bardzo ważną, tak, misję zbierania, głoszenia różnego rodzaju wykładów przy jubileuszu i ponoć sam Henryk Sienkiewicz miał wpływ na to, gdzie będzie stał pomnik w Krakowie.
Pięknie dziękuję.
Ja dziękuję za uwagę.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.